Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Pandemia pokazała, że Polacy zaniedbali badania profilaktyczne.
Myślę, że rzecz jedna z bardziej zaniedbanych w ostatnich latach to jest taka niepełna dostępność badań radiologicznych, klatki piersiowej. One są do dyspozycji lekarzy rodzinnych i one powinny być wykonywane w sytuacjach wątpliwych. Powinniśmy z nich korzystać.
Płuca po pandemii to hasło dzisiejszego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Lepiej jest na innym polu, bo wielkopolanie coraz chętniej badają się profilaktycznie w kierunku raka jelita grubego.
Narodowy Fundusz Zdrowia płaci osobno placówkom za to, że pacjent do takiego badania zostanie znieczulony.
Profilaktyczna kolonoskopia bez skierowania to jedno, ale rośnie też liczba tego typu badań zalecanych przez lekarzy.
Robot Da Vinci znów w akcji. Tym razem lekarze ze szpitala imienia Strusia w Poznaniu wykorzystali go do usunięcia raka jelita grubego.
Te zabiegi właśnie dzięki temu, że odbywają się w ten sposób oraz dzięki konstrukcji samych narzędzi eliminują to, nad czym czasami nie jesteśmy w stanie zapanować, takie mikrodrżenia podczas zabiegu operacyjnego ręki.
Wcześniej w tym szpitalu z pomocą robota operowali urolodzy.
Na koniec powiemy o petycji w ważnej sprawie.
Po prostu któregoś dnia nasza noga albo ręka zaczyna grubieć. Skóra zaczyna ciągnąć, może się pojawić obrzęk, poza obrzękiem również róża, czyli zaczerwienienie miejscowe.
Petycje o powstanie pododdziałów i poradni dla osób z obrzękiem limfatycznym nadal można wesprzeć w internecie. Zapraszamy na pół godziny z Wielkopolską Medycyną.
Magazyn na zdrowie.
Pod hasłem Płuca po pandemii gra dziś Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Z tą kondycją płuc po przebytym COVID-zie nie jest najlepiej. O tym mówiła ekspertka pulmonologii tydzień temu w naszym magazynie. Tę rozmowę polecamy. Jest do odsłuchania na naszej stronie internetowej.
A dziś kontynuujemy temat chorób płuc Polaków, bo pandemia zwróciła uwagę, że na tym polu jest sporo do zrobienia. A potrzeby polskich szpitali są bardzo duże. Jednym ze stale monitorowanych zagadnień jest gruźlica i o tym była mowa podczas niedawnej konferencji w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii.
Hanna Kurek, zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W roku ubiegłym odnotowaliśmy 232 przypadki zachorowań na gruźlicę. Większość z nich stanowiła gruźlica, postać gruźlicy płucnej. Odnosząc te dane do ostatniego dziesięciolecia, to w roku w 2013 odnotowaliśmy tych przypadków 119 mniej niż w roku 2022. Tendencja zachorowań na gruźlicę w naszym województwie spada. Z roku na rok odnotowujemy mniej przypadków. Ten chwilowy skok myślimy, że jest spowodowany tym czasem pandemii, kiedy dostępność do badań diagnostycznych w tym okresie była mniejsza.
A jak ma się do tego liczba uchodźców w Polsce? Mówi się o tym, że wielu Ukraińców nie przestrzega tego kalendarza szczepień, który obowiązuje w Polsce, czyli nie są zaszczepieni na gruźlicę.
Odnotowywaliśmy w zeszłym roku także przypadki gruźlicy u cudzoziemców. W roku 2022 było to 17 przypadków.
Jeżeli chodzi o Ukraińców
i pojedyncze przypadki dotyczyły już pozostałych obywateli różnych państw. Myślę, że to też było spowodowane liczebnością akurat osób, które do nas dotarły.
Rzeczywiście gruźlica stała się problemem istotnym, ale marginalnym.
Doktor Szczepan Cofta, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc.
Z punktu widzenia epidemiologicznego rzeczywiście stosunkowo mało osób zachorowuje na gruźlicę. W kontekście na przykład miasta takiego, jakim jest Poznań, to jest kwestia 50-60 osób rocznie, a było takich osób kilka tysięcy w latach 50-60. Poznań jako taki ma wskaźnik zachorowalności na gruźlicę, który jest mniej więcej średnią ogólnoeuropejską. Natomiast jest pewna dysproporcja między Wielkopolską a innymi częściami kraju. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że zachorowania gruźlicy to nie tylko osoby, jak w przeszłości sugerowano, że osoby zaniedbane, niedożywione, czy z jakimiś trudnościami socjalnymi. Absolutnie nie. Są to też osoby, które są przepracowane, niewyspane, nie mają czasu na właściwe żywienie. Można być czasami zaskoczonym, kto choruje na gruźlicę w tej chwili.
A dlaczego częściej mężczyźni, a nie kobiety?
To jest obserwowane od dziesiątek lat. Bezwzględnie jako mężczyźni pewnie się troszkę gorzej prowadzimy. I rzeczywiście ta dyspozycja jest absolutnie druzgocąca, absolutnie.
Czy jest możliwość zachorowania na gruźlicę i chodzenia z nią, życia z nią przez długi czas, nie zgłaszania się do lekarza? Czy to jednak jest tak nagły postęp tej choroby, że szukamy pomocy?
Właśnie bardzo ważną rzeczą jest wczesne reagowanie na objawy. Powinniśmy bardzo mocno zwracać uwagę na wykonywanie zdjęć klatki piersiowej, radiologicznych, PA i bocznego lewego w przypadku przewlekającego się kaszlu, a tym bardziej stanów podgorączkowych. Wykonanie zdjęcia klatki piersiowej jest podstawowym kluczem do rozpoznawania z objawów właśnie zakażenia gruźliczego. Myślę, że rzecz jedna z bardziej zaniedbanych w ostatnich latach to jest taka niepełna dostępność badań radiologicznych klatki piersiowej. One są do dyspozycji lekarzy rodzinnych i one powinny być wykonywane w sytuacjach wątpliwych, powinniśmy z nich korzystać.
Mówił Pan o tym, że leczenie trwa 6 miesięcy, bardzo ważna jest też rehabilitacja właśnie pulmonologiczna i tutaj są pewne niedociągnięcia w polskim systemie, tak?
Jest rzeczywiście pewna luka w systemie opieki zdrowotnej, tak jak jest stabilna sytuacja w Wielkopolsce oddziałów pulmonologicznych, poza ewentualnie regionem leszczyńskim, to rzeczywiście czas oczekiwania na rehabilitację pulmonologiczną jest bardzo długi. Są tylko 4 ośrodki rehabilitacji pulmonologicznej i jeśli byłoby jakieś istotne wyzwanie najbliższych lat dla pulmonologii w Wielkopolsce, to jest taki wyzwanie jest kilka, ale jednym podstawowym z nich jest rozbudowa takiego pionu rehabilitacyjnego w pulmonologii.
A druga to, żeby było więcej lekarzy specjalistów.
Tak, generalnie chcielibyśmy, żeby o 20-30% lekarzy było więcej. Jest około 200 pulmonologów w skali Wielkopolski. Z takich wyzwań pulmonologicznych jeszcze istotną rzeczą jest dostęp do programów lekowych w innych obszarach. Są możliwe stosowane leki w astmie ciężkiej. U tych pacjentów jest nowa nadzieja na zmianę ich sposobu życia dzięki lekom. Myślę, że najbliższe lata przyniosą kilka przełomów w pulmonologii. Astma, PHP to jest 15% populacji. Oczywiście infekcje układu oddechowego, takie perełki rzadkie, ale mukowiscydoza. Poznań jest ośrodkiem jednym z największych leczenia pacjentów z mukowiscydozą dorosłych. Leczenie niedoboru odporności, chorób śródmiąższowych płuc. Arsenał jest bardzo bogaty potrzeb i próbujemy jako pulmonolodzy sprostać tym potrzebom.
Paradoksalnie COVID tutaj pomógł, bo zaczęliśmy wtedy zwracać uwagę bardziej na płuca, teraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
W ostatnich latach uczyniono już bardzo dużo. Dzięki COVID-owi nie tylko ewoluowały ośrodki pulmonologiczne z możliwościami izolacji, ale na najbliższych latach oczekujemy i mam nadzieję, że to bardzo się poprawi.
Chyba po COVID-zie teraz największym dla Państwa zadaniem to będzie jednak walka z konsekwencją smogu, czyli tym, co tak naprawdę zatruwa nas i na co nie mamy wpływu, niezależnie od tego, jak zdrowo się prowadzimy.
Zanieczyszczenia powietrza są istotnym elementem i absolutnie wpływającym na układ oddechowy. Wiemy, że gdy pojawia się większe zanieczyszczenie, od razu więcej osób trafia do izb przyjęć, czy ma infekcję układu oddechowego. Wpływa to na astmę w wieloraki sposób. Oczywiście smog tak, ale nie mogę jako pulmonolog nie powiedzieć o czymś kluczowym, bo 10 razy więcej szkodliwości niż smog to jest szkodliwość zwykłego palenia papierosów. Absolutnie. Jeżeli ktoś może na każdym etapie życia, warto się pozbyć tego nałogu. Natomiast my jako pulmonolodzy, gdyby nie palenie papierosów. Bez palenia papierosów mielibyśmy o 2/3 pracy mniej.
Zachęcamy nie po raz pierwszy w tym programie do pokonania swoich słabości i zdrowego stylu życia. I pierwszym krokiem może być udział dziś w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Poznaniu na targach będzie się dużo działo, również jeśli chodzi o nasze zdrowie, bo będzie tam działać strefa zdrowia.
Akcja profilaktyka.
Pozostajemy w temacie badań profilaktycznych. Nowe pracownie wykonujące gastro i kolonoskopię powstaną w Wielkopolsce. Rośnie bowiem w regionie zapotrzebowanie na tego typu badania. Przez ostatnie 6 lat ich liczba wzrosła ponad dwukrotnie. Dzięki nowym placówkom mają też zniknąć w regionie tak zwane białe plamy.
Osoby po 50 roku życia mogą się badać profilaktycznie w kierunku raka jelita grubego, ale takie badanie każdemu pacjentowi, niezależnie od wieku, może zlecić lekarz w przypadku objawów choroby układu pokarmowego. Ze skierowaniem kolonoskopię można wykonać w 48 miejscach w Wielkopolsce. Gastroskopię w 44.
To jest choroba cywilizacyjna i dzisiaj każdy może zapaść na jakiś rodzaj nowotworu. Można powiedzieć, że w pewnym stopniu większe ryzyko ciąży na mnie, bo i mój dziadek i mój ojciec chorowali na nowotwory, dziadek zmarł na nowotwór. No musimy się z tym liczyć, że to niebezpieczeństwo nad nami ciąży i jeżeli będziemy się badać regularnie, to być może w takich przypadkach, kiedy ten nowotwór zostanie wykryty, uda nam się go zwalczyć, no bo im wcześniej się taki nowotwór wykryje, tym łatwiej jest się z nim bić.
Od 2022 roku, od końcówki 2022 roku
rzecznik wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla.
Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje badania profilaktyczne w kierunku raka jelita grubego i są to profilaktyczne kolonoskopie, na które może zgłosić się każdy zdrowy człowiek spełniający kryterium wiekowe, czyli są to badania przeznaczone dla osób od 50 do 65 roku życia lub młodszych od 40 roku życia, jeżeli w ich najbliższej rodzinie nie występowały przypadki raka jelita grubego. I są to badania profilaktyczne, czyli nie wymagają skierowania i są realizowane przez te placówki, które mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie właśnie profilaktyki.
Takich placówek w całej Wielkopolsce jest 20.
Widzimy, że w 2023 roku z takich badań w Wielkopolsce skorzystało 4400 osób i co niepokojące, w 340 kilku przypadkach ten wynik badania okazał się dodatni, czyli wskazuje na możliwość pojawienia się raka jelita grubego. Dodatkowo około 250 badań dało wynik niepewny, czyli też wskazujący na to, że może dziać się coś niepokojącego.
Zdecydowana większość wyszła z tego badania, otrzymawszy wynik z przeświadczeniem, że warto się dalej badać, ale na razie ich ten problem nie dotyczy.
Dyrektor wielkopolskiego NFZ Agnieszka Pachciarz.
Lub w ogóle nie będzie dotyczył. Ale w kilkuset przypadkach jednak, jak widać, warto było to badanie zrobić i zawalczyć o swoje zdrowie, bo jest to rak, który można pokonać i z którym lecząc się można żyć. Drugi rodzaj badania, który proponujemy już na podstawie skierowania lekarza, wtedy kiedy są jakieś wskazania, dotyczy i gastroskopii, i kolonoskopii i ta oferta jest od zawsze dedykowana właśnie tym pacjentom, którym z jakichkolwiek względów lekarz widzi, że jest to badanie potrzebne.
Badania profilaktyczne przeznaczone są dla osób zdrowych. Natomiast jeżeli coś się dzieje, pojawiają się niepokojące objawy ze strony układu pokarmowego, lekarz prowadzący pacjenta może skierować go na badanie diagnostyczne. I takie badanie, gastroskopię i kolonoskopię, można przeprowadzić ambulatoryjnie w pracowni lub podczas hospitalizacji w szpitalu. I ta hospitalizacja w szpitalu powinna być zarezerwowana dla tych pacjentów, którzy ze względów medycznych nie mogą skorzystać z badania ambulatoryjnego.
Generalnie liczba badań wykonywanych w regionie bardzo wzrosła, tak?
Tak, obserwujemy te badania diagnostyczne właśnie, czyli pacjentów, którzy zostali skierowani na te badania przez lekarzy, rośnie liczba badań wykonywanych w pracowniach ambulatoryjnych, natomiast spada liczba badań wykonywanych w szpitalach podczas hospitalizacji i jako Narodowy Fundusz Zdrowia uważamy, że to jest bardzo pozytywna tendencja, dobry trend, ponieważ czy kolonoskopia, czy gastroskopia może być wykonywana z powodzeniem w pracowni ambulatoryjnej, a te pobyty w szpitalu, hospitalizacje powinny być zarezerwowane dla innych przypadków, dla pacjentów, którzy czekają na operacje innego rodzaju.
Pewne niepokojące sygnały były jakiś czas temu, robiłem nawet badania samodzielnie.
W ostatniej analizie przyjrzeliśmy się liczbie tych badań kolonoskopii, gastroskopii od 2017 roku i widzimy, że liczba tych wszystkich badań endoskopowych w przeciągu tych lat wzrosła dwukrotnie, z 23 630 badań właśnie w 2017 roku do prawie 54 tysięcy roku ubiegłym. Natomiast badania wykonywane podczas krótkich pobytów w szpitalach spadły od 3600 w 2017 roku do niecałych 1800 w 2023 roku. Tym bardziej zachęcamy do korzystania z badań endoskopowych w pracowniach ambulatoryjnych, bo mogą one być wykonywane ze znieczuleniem. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci osobno placówkom za to, że pacjent do takiego badania zostanie znieczulony. I to od placówki, od podmiotu zależy, żeby zorganizowała się w ten sposób, żeby zapewnić pacjentom to znieczulenie, żeby tam był anestezjolog, żeby tam były warunki do tego, żeby pacjent mógł takie znieczulenie otrzymać.
Po muzycznej przerwie zajrzymy na salę operacyjną, gdzie lekarze znów użyli robota Da Vinci.
Magazyn na zdrowie.
Zaczęli urolodzy, teraz chirurdzy ze szpitala imienia Strusia w Poznaniu po raz pierwszy z pomocą robota zoperowali pacjenta z rakiem jelita grubego. Wycięli mu guz, który powodował częściową niedrożność.
74-letni pan Stanisław z Poznania miał klasyczne objawy występujące przy tego typu nowotworze. W ciągu pół roku schudł 10 kg. Miał niedokrwistość i był osłabiony. Musiał być operowany. Po zabiegu czeka go dalsze leczenie.
To jest pacjent, który trafił do nas z powodu objawów świadczących o prawdopodobnej chorobie nowotworowej toczącej się w obrębie jelita grubego. Trafił do poradni chirurgicznej i z tej poradni skierowany do nas miał wykonane badania obrazowe oraz przede wszystkim kolonoskopię, bo kolonoskopia jest najważniejszym badaniem ze wszystkich, które decyduje o rozpoznaniu choroby nowotworowej jelita grubego. Objawy, z którymi się do nas zgłosił, to była utrata masy ciała w ciągu 6 miesięcy 10 kg, niedokrwistość, osłabienie, naprzemienne biegunki z zaparciami i z podejrzeniem właśnie choroby nowotworowej jelita grubego został skierowany do kolonoskopii i w kolonoskopii stwierdziliśmy zmianę na głębokości 18 cm, to jest nisko położona stosunkowo zmiana, obrączkowata, zaciskająca światło jelita grubego i dająca objawy częściowej niedrożności.
Te plusy tej metody?
Operacja robotowa należy do chirurgii minimalnie inwazyjnej. Klasyczny zabieg operacyjny u takiego pacjenta polegałby na szerokim rozcięciu powłok brzusznych. W niektórych przypadkach trzeba zrobić cięcia takie dosłownie od mostka do spojenia łonowego. Natomiast tutaj w chirurgii laparoskopowej przy nacięciu powłok brzusznych w kilku miejscach, to jest pierwsza rzecz. Operacje robotowe, poza tym w porównaniu do operacji laparoskopowych, niosą kolejne korzyści wynikające z tego, że zapewniają ze strony chirurga komfort zabiegu operacyjnego. Przy klasycznej operacji, jak również operacji laparoskopowej, chirurg musi stać często przy wielogodzinnych operacjach. Natomiast w tym przypadku operator siedzi przy konsoli, co daje olbrzymi komfort dla zabiegu operacyjnego. Dla operatora, który nie czuje zmęczenia takiego, jak to ma miejsce podczas operacji tradycyjnych, te zabiegi właśnie dzięki temu, że odbywają się w ten sposób oraz dzięki konstrukcji samych narzędzi, eliminują to, nad czym czasami nie jesteśmy w stanie zapanować, takie mikrodrżenia podczas zabiegu operacyjnego ręki. Zabieg operacyjny umożliwia powiększenie obrazu blisko 10-krotnie w stosunku do rzeczywistego. Także dzięki temu mamy możliwość bardzo precyzyjnego wypreparowywania tkanek, co z kolei się również wiąże z mniejszą traumatyzacją i oszczędzaniem pewnych struktur. Te operacje można uznać za operacje bezpieczniejsze, aczkolwiek nie w każdym przypadku wiek jest dyskwalifikującym dla zabiegu operacyjnego, bo tak jak u pana, bez względu na to, w jakim on się wieku znajdował, to istnieje u niego ryzyko wystąpienia niedrożności przewodu pokarmowego. Te zabiegi, jakie się wykonuje przy użyciu laparoskopii, a zwłaszcza w chirurgii robotowej, znacznie nam jakby poszerzają zakres zabiegu operacyjnego. Po prostu okolice, które są trudno dostępne w czasie operacji tradycyjnej, tutaj przy tych warunkach, przy tych narzędziach, przy tym powiększeniu są absolutnie wykonalne, nawet jeżeli mamy trudne warunki operacyjne, takie jak na przykład wąska miednica u pacjenta, czy bardzo nisko położony guz.
Karolina Chorbacka, jestem lekarzem oddziału chirurgii ogólnej kolorektalnej Szpitala imienia Strusia w Poznaniu. Już u nas urolodzy wystartowali wcześniej z tym programem robotowym, już pracują od wielu miesięcy, także byli dla nas takim tam motorem napędowym. My z kolegą szkolimy się już, bo operujemy w takim dwuosobowym teamie, szkolimy się tutaj w Polsce i za granicą już od października. Teraz ostatnio, 2 tygodnie temu, mieliśmy egzamin certyfikujący w Strasburgu. Oczywiście operacje tam odbyły się na modelach zwierzęcych, ale udało nam się zdać, także myślę, że pójdzie dzisiaj dobrze.
Dla pani to też takie osobiste, duże wydarzenie, no bo coś się otwiera, prawda?
Oczywiście, olbrzymie. Głównym takim ośrodkiem u nas, ośrodkiem, który od 2018 roku w Poznaniu robi zabiegi kolorektalne z użyciem robota, jest Wielkopolskie Centrum Onkologii. Także my też tam jeździmy podpatrywać kolegów i uczyć się od nich. Natomiast będzie to drugi ośrodek taki w Poznaniu i chyba trzeci w Wielkopolsce, bo jeszcze Leszno zaczęło.
A potrzeby
są ogromne i pacjentów jest bardzo dużo. To profesor wspomniał o tym chorym. On trafił początkowo na oddział chorób wewnętrznych, jako niedokrwistość. Także też jego diagnostyka była przedłużona niepotrzebnie. GUS mógłby być mniejszy, nie? Mógłby być mniej zaawansowany.
Co pacjenta? Potem czeka chemioterapia?
Tak, zdecydowanie tak, bo jeszcze są zmiany nie tylko zlokalizowane w odbytnicy, a GUS odbytnicy musimy usuwać, bo zamyka światło w praktycznie 3/4. Także myślę, że zespolenie, szybka rehabilitacja, piąta doba do domu i dalej chemioterapia.
Mam plany na luty. No, tak myślę, wszystko dobrze będzie, nie?
Liczymy na to, że te zabiegi będziemy wykonywali przynajmniej 2 razy w tygodniu, ale oczywiście tutaj ten proces jakby rozwoju chirurgii robotowej, on musi mieć swój czas.
I na koniec przykład, że warto się angażować, bo oddolne inicjatywy też przynoszą skutek. Co jakiś czas w naszym magazynie mówimy o petycjach kierowanych do rządu. Niedawno mówiliśmy o inicjatywie popartej już przez 15 000 osób, a dotyczącej wydłużenia urlopów macierzyńskich dla rodziców wcześniaków.
Teraz nasz gość o petycji w sprawie choroby dotykającej także sporą grupę Polaków.
Witam serdecznie w studiu panią Annę Haris. Miło mi znów panią gościć.
Dzień dobry.
Rozmawiałyśmy przy okazji projektu Polskiej Misji Medycznej, w której jest pani koordynatorką projektów. Dzisiaj rozmowa na inny temat, również bardzo ważny, związany właśnie z problemami medycznymi sporej grupy Polaków. Jest petycja, prośba o powstanie pododdziału oraz poradni leczenia obrzęków limfatycznych. Pani też walczy o to, żeby ta petycja zdobyła jak najwięcej poparcia i dotarło to do decydentów. Zacznijmy od tego, jaka to jest skala osób, których dotyka właśnie problem z obrzękami limfatycznymi.
Nie znamy dokładnie skali osób. Możemy wnioskować tylko na podstawie tego, jak wiele chorych, zwłaszcza kobiet, spotykam w gabinecie edema, w prywatnych gabinetach. Najczęściej są to gabinety fizjoterapeutyczne. Dotyczy ona najczęściej kobiet, które zmagają się z obrzękiem limfatycznym rąk po leczeniu raka piersi lub nogi albo nóg po leczeniu onkologicznym, ale nie tylko onkologicznym, w obrębie różnego rodzaju operacji w obrębie miednicy mniejszej.
W tej petycji jest mowa o około 30 000 ludzi w Polsce, ale ja też znalazłam takie dane, że nawet 100 000 albo i więcej, więc to rzeczywiście duża grupa ludzi. Ten obrzęk limfatyczny, proszę nam powiedzieć, o co chodzi?
Jak pani wie, obrzęk może być albo pierwotny, albo wtórny. Ja mogę się wypowiadać, jak to wygląda w przypadku obrzęku wtórnego. Po prostu któregoś dnia nasza noga albo ręka zaczyna grubieć. Skóra zaczyna ciągnąć, może się pojawić obrzęk. Poza obrzękiem również róża, czyli zaczerwienienie miejscowe. W moim przypadku była to kreska, która pojawiła się na skórze. Zaczyna to się mniej więcej właśnie w ten sposób.
Bo są zaburzenia wchłaniania limfy i po prostu to się gromadzi w tej kończynie. W przypadku nie diagnozowania na początku, potem nieleczenia, może dojść do tego, że taka kończyna noga lub ręka waży kilka kilogramów i rzeczywiście jest to bardzo trudne potem żyć.
Tak, ja widziałam przypadki obrzęku limfatycznego wywołanego zakażeniem bakteryjnym albo zakażeniem filariozą w Afryce i tam ci chorzy, którzy naprawdę nie mają się do kogo zwrócić, mają najczęściej taką nogę, która przypomina dosłownie nogę słonia. Bardzo ciężka, bardzo gruba. Na skutek rozciągnięcia skóry powstają na niej rany i w zasadzie nic już nie można z taką nogą zrobić. Ja mam to szczęście, że w miarę szybko wychwyciłam tę chorobę. Rozpoczęłam niestety dopiero po kilku miesiącach fizjoterapię tutaj w Poznaniu, więc u mnie ta różnica w obwodach wynosi w najszerszym miejscu 8 cm, czyli prawą nogę mam w łydce szerszą od lewej o 8 cm.
To, co jest napisane w tej petycji, bardzo ważna rzecz, że tak naprawdę czas działa na niekorzyść osób chorych, to znaczy, jeżeli jest wczesna diagnoza, to są sposoby na leczenie.
Są różne sposoby leczenia tak naprawdę. To, o czym wspominał profesor Szuba w jednym z wywiadów, leczy się tę chorobę w zasadzie tak samo od czasów średniowiecza, czyli presoterapią.
Czyli masażem.
Czyli masażem. To znaczy, masaż jest to jedna ze składowych tak zwanego kompleksowego leczenia obrzęku limfatycznego. Masaż delikatny, taki typowo limfatyczny, to jest pierwsza część. Ma on na celu udrożnienie kanalików limfatycznych, a następnie noga albo ręka jest zawijana w specjalne półelastyczne bandaże. Takich bandaży może być około 15 i one mają na celu dosłownie wyciśnięcie limfy do wyższych albo niższych części, a następnie ewakuację limfy z organizmu wraz z moczem. To jest tak zwane leczenie zachowawcze. Natomiast są sposoby udrożnienia przepływu limfy operacyjne, czyli możliwe jest zespolenie naczyń limfatycznych z żylnymi. Jest także możliwość usunięcia tkanki tłuszczowej, dlatego że w rzeczywistości wszystko, co się dzieje w tej nodze, mówiąc tak bardzo łopatologicznie, prowadzi do przerostu tkanki tłuszczowej, przerostu skóry, dlatego możliwe jest przeprowadzenie także operacyjne usunięcie tej nagromadzonej tkanki tłuszczowej.
W tej petycji jest właśnie to, co jest najważniejsze, o co chodzi właśnie w tym dokumencie, o to państwo walczą, o to, żeby powstało więcej miejsc, gdzie jest możliwość właśnie zdobycia właściwej diagnozy. I jak to wygląda w Polsce?
Z tego, co mi wiadomo, w Polsce w tej chwili jedynym ośrodkiem, albo jednym z bardzo niewielu, który zajmuje się leczeniem obrzęku limfatycznego, jest Wrocław. W Poznaniu istniała kiedyś przychodnia leczenia obrzęku limfatycznego na osiedlu Rusa przy hospicjum. W tej chwili wszyscy poznaniacy i wszyscy wielkopolanie są skazani na leczenie prywatne. I niestety tylko na leczenie zachowawcze, czyli w prywatnych gabinetach fizjoterapeutycznych. A jeśli chcemy dowiedzieć się, czy w ogóle jest jakaś możliwość poza leczeniem zachowawczym, musimy się udać do Wrocławia. Przyznam się, że ja czekałam na wizytę prywatną, proszę sobie wyobrazić, jeszcze nie na NFZ, tylko prywatną. Czekałam 8 miesięcy.
Jest bardzo mało takich oddziałów, a problem z układem limfatycznym może dotknąć każdego. To tylko jeden z komentarzy osób, które wsparły tę inicjatywę. Petycję o powstanie pododdziałów i poradni dla osób z obrzękiem limfatycznym można znaleźć na stronie petycjeonline.com.
I tym tematem kończymy nasz program. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.radiopoznan.fm, gdzie w zakładce audycje można znaleźć wszystkie wcześniejsze odcinki magazynu.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.